Rozpoczynamy serwis informacyjny. W Pałacu Prezydenckim zainaugurowany został trzeci kongres demograficzny. Podczas wydarzenia zaprezentowano wstępne wnioski płynące z przeprowadzonego w ubiegłym roku spisu powszechnego ludności i mieszkań. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Trzeci kongres demograficzny organizowany jest z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej. W programie pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od roku 2012. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że troska o jakość życia w Polsce, która przekłada się między innymi na chęć zakładania rodzin, to jedno z najważniejszych zadań dla obecnie rządzących.
Jesteśmy tutaj z panem premierem, z panem wicepremierem, czyli ludzie, którzy są dzisiaj i jeszcze przez najbliższe lata odpowiedzialni za sprawy polskiego państwa, a więc także właśnie za kwestie związane z jakością, z poziomem życia w naszym kraju. To jeden z najważniejszych elementów, którym ja także osobiście kierowałem się, ubiegając się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej.
Premier Mateusz Morawiecki wymienił, przed jakimi wyzwaniami w kontekście demografii stoi dzisiaj nasz kraj.
Polska z pewnością będzie musiała się w najbliższym czasie zmierzyć, można powiedzieć, z kilkoma pułapkami demograficznymi, bo to nie tylko spadek dzietności, który jest cechą charakterystyczną bardzo wielu społeczeństw, ale to także starzenie się społeczeństw, czy niestety w przypadku Polski ogromny ubytek ludności związany z falami migracyjnymi.
Z najnowszego spisu ludności wynika, że w Polsce mieszka 38 milionów 179 800 osób. W porównaniu do roku 2011 odnotowano duże zmiany w strukturze ludności. Zmniejsza się udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Obecnie co piąty mieszkaniec Polski to osoba powyżej 65 roku życia. Zaobserwowano także dynamiczny rozwój infrastruktury mieszkalnej. W ciągu ostatniej dekady liczba mieszkań wzrosła o 12,6%, liczba budynków ogółem o 13,3%. Zauważono także dodatni bilans migracyjny. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Od czwartku w aptekach można wykonywać szybkie i bezpłatne testy antygenowe na obecność koronawirusa. Obecnie na badanie można udać się do ponad 100 aptek w kraju. Testy są opłacane przez NFZ. Nie jest na nie potrzebne skierowanie. Wiceminister zdrowia Waldemar Graska mówił w Sejmie, że rozwiązanie to ma zwiększyć wydolność systemu testowania. Wskazał też, że apteki wykonujące testy mogą liczyć na gratyfikację finansową.
Za wykonywanie testu, czy to aptekarze, czy też inne miejsca, gdzie one są wykonywane, otrzymają gratyfikację. Jest możliwość, że my te testy dostarczymy z Agencji Rezerw Materiałowych za darmo, ale także jeżeli apteka chce zakupić w własnym zakresie taki test i chce go użyć, także będzie miała za to zwrócone, więc tutaj zachęty finansowe są, dlatego widzimy duży potencjał, jeżeli popatrzymy na apteki, których jest bardzo dużo i blisko nas, żeby takie punkty w tych aptekach stworzyć. Oczywiście pewien wymóg musimy zachować, żeby te osoby, które chcą skorzystać z tego testu, nie krępowały się tego miejsca.
Pacjent wynik testu otrzyma za pośrednictwem SMS-a lub przez konto IKP. Gdy wynik będzie dodatni, pacjent pozostanie w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid. Badani z negatywnym wynikiem otrzymają ważny 2 dni unijny certyfikat COVID. Resort Edukacji i Nauki zapewnia, że 28 lutego wszyscy uczniowie wrócą do szkół. W czwartek nauczanie zdalne rozpoczęli uczniowie od 5 klasy w górę aż po klasy maturalne i ostatnie klasy szkół branżowych. Naukę w szkołach kontynuują klasy od 1 do 4. Normalnie funkcjonują także zerówki i przedszkola. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski wskazał, że taka decyzja musiała zapaść po zaobserwowanym wzroście zachorowań wśród uczniów i pracowników szkół.
Przerwa feryjna co prawda powoduje, że część szkół i tak nie pracuje. To ułatwia też izolowanie uczniów i wprowadzanie tej nauki zdalnej, ponieważ powoduje, że tak naprawdę w większości województw ta realna przerwa od nauki będzie wynosiła około 2 tygodnia, więc nie będzie to pełny miesiąc, tak jak cały okres wprowadzenia nauki zdalnej. Kilka procent do 15% w poszczególnych województwach szkół to szkoły, które musiały przejść hybrydowo, czyli w systemie mieszanym. Część uczniów jest na pracy zdalnej, część na stacjonarnej. Tylko niewielka część w całości musiała przechodzić na naukę zdalną, ale widząc jednak ogromną falę zachorowań, w konsultacji z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym podjęto taką decyzję.
Stacjonarnie mogą nadal odbywać się zajęcia praktyczne w szkolnictwie zawodowym, a także praktyki zawodowe i zajęcia z praktycznej nauki zawodu. Resort zaapelował do nauczycieli, aby pomimo nauki zdalnej próbowali prowadzić zajęcia z sal lekcyjnych, a nie z domu. W czwartek obchodziliśmy 77. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Tego dnia przypadał też Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rocznicowe uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych i ocalonych z Auschwitz odbyły się na terenie Miejsca Pamięci w Oświęcimiu. Z uwagi na pandemię w ceremonii wzięła udział ograniczona grupa osób. Podczas uroczystości głos zabierali ocaleni z obozu. Obchody zwieńczyła wspólna modlitwa. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał 2 lata później. Stał się miejscem zagłady, zwłaszcza Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała zarazem sieć podobozów, mówi historyk Piotr Boroń.
Pierwszy transport, jaki 14 czerwca 1940 roku został do Auschwitz wysłany z Tarnowa, składał się przede wszystkim w 90 kilku procentach z Polaków i wynosił ponad 700 więźniów obozów więzień tarnowskich. Obóz zaplanowany początkowo jako obóz pracy, stąd ten szyderczy napis Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym, stał się najgorszym koszmarem, jaki można wymyśleć dla człowieka.
W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1 100 000 ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W Sejmie powstała podkomisja do spraw sądów pokoju. Na jej czele stanął poseł Kazimierz Smoliński z PiS-u. Nadzwyczajną podkomisję powołano w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej zadaniem będzie rozpatrzenie 5 projektów ustaw dotyczących wprowadzenia instytucji sędziów pokoju. 2 z nich wprowadził prezydent, a 3 to projekty poselskie. Doradca społeczny prezydenta Paweł Mucha wskazał, że powołanie podkomisji to bardzo dobra decyzja.
Myślę, że ta formuła pracy podkomisji umożliwi taką merytoryczną dyskusję przepis po przepisie ze wskazaniem także na to, że jesteśmy otwarci na rozważenie wszelkich uwag, które były zgłaszane czy zapowiadane przez państwa. To powinna być taka dyskusja, ponieważ to jest bardzo ważny projekt ustawy. Ja chciałbym, żeby taka atmosfera otwarta, atmosfera dialogu dominowała, jeżeli chodzi o pracę nad tymi projektami, bo to jest ważna bardzo i ważka sfera, jeżeli chodzi o 2 główne bolączki polskiego wymiaru sprawiedliwości, przewlekłość postępowań sądowych i kwestie odbudowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Taka jest inicjatywa pana prezydenta, żeby te 2 główne wyzwania podjąć i jesteśmy gotowi do pracy w podkomisji i do merytorycznej debaty.
Projekt prezydencki to m.in. efekt rozmów lidera Kukiz 15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Przewiduje on, że sąd pokoju ma działać przy miejscowym sądzie rejonowym. Sądy pokoju zajmowałyby się rozstrzyganiem spraw o wykroczenia niektórymi sprawami cywilnymi, ale też orzekaniem w części spraw dotyczących występków z kodeksu karnego, jak na przykład jazda po pijanemu. W Wilnie odbyły się konsultacje doradców do spraw bezpieczeństwa i spraw zagranicznych prezydentów Polski i państw bałtyckich. Podczas nich, jak relacjonował szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch, omówione zostały różne scenariusze wydarzeń wokół Ukrainy. Zaprezentowano też polskie stanowisko. W konsultacjach wziął udział także szef BBN-u Paweł Soloch. Spotkanie było inicjatywą polsko-litewską. Dotyczyło kwestii bezpieczeństwa i ewentualnych działań, jakie kraje bałtyckie mogą podjąć na forum Unii Europejskiej i NATO, mówił minister Jakub Kumoch.
Przekazaliśmy też naszą wiedzę, którą prezydent Duda posiadł w czasie swojej konferencji ostatnich z prezydentem Zełenskim oraz w czasie rozmów z przywódcami NATO. Podzieliliśmy się z punktem widzenia polskim na sytuację, no i omawialiśmy również to, co jest chyba największym zmartwieniem państw bałtyckich, czyli narażenie na rosyjskie ataki przede wszystkim hybrydowe, które mogłyby nastąpić, gdyby doszło do eskalacji wokół Ukrainy, bo uważamy, że sytuacja bezpieczeństwa w Europie Wschodniej wymyka się poza konflikt rosyjsko-ukraiński i może dotyczyć również innych innych krajów, tutaj Polska oczywiście jest w najlepszej sytuacji, natomiast kraje jak Estonia, Łotwa czy Litwa prawdopodobnie są tymi, które mogą potrzebować jak najwięcej pomocy solidarności ze strony sojuszników.
Dyskutowano też perspektywy dialogu na linii Zachód-Rosja oraz obecną sytuację na Białorusi, także w kontekście planowanych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych. Sytuacja wokół granic Ukrainy była w ostatnich dniach tematem narad prezydenta z przedstawicielami kancelarii premiera, MON, MSZ, MSWiA, Sił Zbrojnych i Służb Specjalnych. Sytuacja bezpieczeństwa w regionie ma być przedmiotem zwołanej na piątek Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I tą informacją kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.